Dzień dobry, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. To jest środowy program Ludzie i Pieniądze. I od razu chciałem słuchaczom Radia Gdańsk powiedzieć, że będzie to program troszeczkę nietypowy. Wraz ze zmianą ramówki, czyli tym, co teraz dzieje się w Radiu Gdańsk, będziemy w środę dyskutowali więcej o gospodarce morskiej. W ogóle środa w Radiu Gdańsk będzie środą morską, więc zapraszamy szczególnie wszystkich miłośników i gospodarki morskiej, i turystyki morskiej. Będzie także co nieco w ciągu dnia do posłuchania dla miłośników marynarki wojennej. Dzisiaj naszymi gośćmi w studiu są dziennikarze na co dzień zajmujący się przede wszystkim tematyką morską. Mamy więc Wioletę Kakowską-Mering z serwisu Trójmiasto.pl, Macieja Borkowskiego z Namiary na Morze i Handel oraz Mateusza Kowalewskiego z Gospodarki Morskiej.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Witamy.
Bardzo ciekawe przedsięwzięcie szykuje Gdynia na najbliższą sobotę. Między 10 a 16 3 września będzie można zwiedzać tereny postoczniowe w Gdyni. To jest obecnie 7 hektarów terenów przeznaczonych pod działalność stoczniową, przemysłową, bardzo różnorodną. Kiedyś była tam jedna firma, teraz działa tam 16 firm bardzo różnorodnych, ale tym wspólnym mianownikiem jest jednak gospodarka morska. Gdybyście Państwo mieli krótko zachęcić słuchaczy Radia Gdańsk, czy na przykład turystów z Polski, czy warto zobaczyć te tereny postoczniowe, to potrafilibyście przekonać do tego, żeby iść tam na wycieczkę?
Trójmiasto.pl w tej sferze biznes zajmuje się bardzo różnymi tematami związanymi z biznesem trójmiejskim, ale zajmuje się też gospodarką morską. I sądząc po tym, jak czytane są teksty związane z gospodarką morską, myślę, że nie będę musiała zachęcać specjalnie. Każda inicjatywa, czyli przypłynięcie jakiegoś dużego statku, czy jakaś nowa rozbudowa, są to teksty bardzo mocno czytane. A teraz tak króciutko jeszcze prywatnie z moich wspomnień. Ja kilka lat temu kończyła się Stocznia Gdynia w tym poprzedniej formule, to pamiętam sama z jakimi wypiekami na twarzy chodziłam po tym zakładzie, jak go odkrywałam dla siebie i dla czytelników. To był taki moment, gdzie wpuszczano dziennikarzy i myśmy się tam pałętali, robili fotoreportaże i reportaże. To dziś z ogromnym sentymentem wspominam wizytę w Suchym Doku. Proszę sobie wyobrazić, tam w środku pod statkami pozwolono nam nawet chodzić, a także wjazd i spacer po tej dużej suwnicy, którą widać chyba z każdego miejsca w Gdyni. Także zachęcam, suwnica dalej tam jest, Suchy Dok dalej jest. Ta stocznia, ten cały teren, bo to już nie jest jedna stocznia, odżyła, jest zrewitalizowana. Naprawdę warto to zobaczyć.
No, dla amatorów krajobrazów industrialnych to zawsze będzie ciekawy widok, bo to jest jednak największy zakład produkujący statki w Polsce, jeżeli chodzi o gabaryty. Wprawdzie nie ma już tam tak dużych statków, jak budowano tam kiedyś. Niemniej powstają tam niezwykle ciekawe konstrukcje. Ot jak chociażby nie tak dawno oddana ogromna barka, która poszła gdzieś tam na Mauritius, a której
wspomagać
zadaniem jest
dróg.
Budowa autostrady.
Tak.
A także konstrukcje są ciekawe. Stocznia zmieniła się przynajmniej częściowo, diametralnie. To już nie jest taki zapyziały zakład, jaki był, zwłaszcza w ostatnich latach jeszcze Stoczni Gdynia. Dużo się tam zmieniło. Te słynne budowle, Pentagon czy akwarium,
właśnie,
które
jest
tam
okazja
nazywano.
Zobaczyć największe akwarium na świecie, prawda?
Tak.
To przekonywał Maciej Borkowski, ale Namiary na Morze i Handel to wydawnictwo, które mieści się w Gdyni, więc pytanie, czy pan Mateusz Kowalewski z wydawnictwa, które mieści się w Gdańsku, też będzie potrafił zaprosić do Gdyni?
Ja myślę, że sukces portalu gospodarkamorska.pl jest świetnym dowodem na to, jak duże zainteresowanie jest tą tematyką. Gospodarka morska jest coraz bliżej ludzi. Zainteresowanie zarówno przemysłem stoczniowym, jak i transportem morskim, portami, infrastrukturą portową jest ogromne. I sama inicjatywa zwiedzania terenów po stoczni Gdynia, czyli w tej chwili terenów pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, myślę, że jest świetna. Jeśli chodzi o infrastrukturę, ona jest nie do poznania. Tam się bardzo dużo zmieniło. Całkowicie nowa infrastruktura drogowa, nowe budynki. Oprócz tego stare, można powiedzieć takie, wręcz fundamentalne fundamentalne takie dowody istnienia tego przemysłu stoczniowego, jak olbrzymia suwnica, dwa suche doki. Myślę, że to jest naprawdę kawał olbrzymiej infrastruktury, którą bardzo warto zobaczyć i myślę, że to jest świetna inicjatywa.
Czyli widać, że nasi goście są absolutnie zgodni. My też zapraszamy i polecamy 3 września od 10 do 16, czyli w najbliższą sobotę, będzie można zwiedzać tereny, nie chciałbym powiedzieć postoczniowe, bo to postoczni Gdynia, natomiast tereny przemysłowe aktualnie działające jak najbardziej. Mamy dzisiaj ostatni dzień wakacji, jutro początek roku szkolnego. I tak troszeczkę prowokacyjnie, państwo spędzaliście wakacje nad Bałtykiem czy gdzie indziej? Jak to w państwa przypadku wyglądało?
Pracujące wakacje to cały czas spędzamy je nad Bałtykiem.
Ja przyznam się szczerze, że pojechałam w moje ukochane Tatry, ale z racji tego, że Pomorze, Trójmiasto, Sopot współpracują też z Zakopanem, no to chyba to nie była jakaś straszna zdrada. Starałam się też być nad morzem, choć ostatnią wyprawę w ubiegły weekend sobotnią do Sobieszewa będę długo pamiętać, bo były takie korki, że 1,5 godziny jechałam w jedną stronę i 1,5 w drugą. Świadczy to o tym, że no brak turystów i chętnych do wypoczywania nad polskim morzem, w Trójmieście nie brakowało.
Mieszkam w Sopocie, więc naturalne, że urlop spędziłem w górach. Przyznam, że przez cały sezon nie zapuściłem się ani razu do centrum Sopotu, bo jest to dla mnie traumatyczne przeżycie.
Proszę państwa, skąd ta trauma u pana Macieja Borkowskiego? Z danych statystycznych, one jeszcze nie są pełne, wynika, że i w lipcu, i w sierpniu obłożenie trójmiejskich hoteli wynosiło ponad 90%, czyli można powiedzieć, że one były absolutnie zajęte, wykorzystane w 100%. Oczywiście takich bardzo precyzyjnych danych dotyczących tego prywatnego biznesu to jeszcze nie mamy, ale no wszystko wskazuje na to, że tutaj były też świetne dane. Co więcej, chyba po raz pierwszy w historii tak dobrze wyglądają rezerwacje wrześniowe, tak? Czyli okazuje się, że sezon nam się wydłuża. Czy my tak naprawdę mamy pomysł, co, jak wykorzystać morze, jak nie ma pogody, jak nie ma tych upałów, jak nie można się kąpać? Czy widzicie państwo jakieś pomysły na to, żeby ten sezon w Trójmieście przedłużać?
Nie tylko w Trójmieście. Pomysły już są i to widać nie tylko w Trójmieście, ale we wszystkich, nawet tych mniejszych miejscowościach. Powstały tam wspaniałe hotele spa, które są obłożone nie tylko w sezonie, ale również poza nim i to często przez turystów zagranicznych, a właściwie kuracjuszy, bo to już nie są turyści. I tak jest i w Darłowie, tak jest w Jarosławcu, tak jest w Kołobrzegu, który wyrósł, no już nie mówię o tam bliżej zachodniej granicy Świnoujście, Międzyzdroje. To się naprawdę zrobił przemysł, który wydłużył sezon bardzo mocno.
Jest 10:15. Do dyskusji o morzu i gospodarce morskiej wracamy za chwilę. Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej, jako że w Radiu Gdańsk jest dzisiaj Morska Środa. W studiu Radia Gdańsk Wioleta Kakowska-Mering z Trójmiasto.pl, Maciej Borkowski z Namiary na Morze i Handel oraz Mateusz Kowalewski z portalu gospodarkamorska.pl. Wracamy do naszej dyskusji o takim turystycznym wykorzystaniu morza, naszych tutaj zasobów. Szef Polskiej Organizacji Turystycznej powiedział niedawno, że najważniejszym zadaniem dla polskiej turystyki, szczególnie właśnie nad morzem, jest to wydłużanie sezonu, tak, żeby ten wysoki sezon nie trwał 6 tygodni czy 8 tygodni, tylko żebyśmy próbowali znaleźć sposoby na ściągnięcie czy turystów, czy kuracjuszy we wrześniu, listopadzie, czy przez cały rok. Czy to się udaje?
Myślę, że tak. Nawet plaża, tak, morze nie musi się kojarzyć tylko i wyłącznie właśnie z leżeniem na plaży między parawanami. Mogą to być też takie ciekawe inicjatywy, o których rozmawialiśmy przed chwilą, choćby właśnie zwiedzanie terenów stoczniowych dla kogoś z południa Polski. Może być to atrakcja, która ściągnie ludzi. Tuż przed wejściem na antenie reklamowaliście też jakąś imprezę kulinarną, która też ma się odbywać nad morzem. Więc tego typu inicjatywy pomogą zdecydowanie wydłużyć sezon turystyczny. Bo plaża, morze to nie tylko skwar, upał, kąpiele w Bałtyku, to także, czy w Zatoce, to także ciekawe inicjatywy, które mogą ściągnąć ludzi, choćby właśnie zwiedzanie terenów stoczniowych.
Myślę, że cały czas takim najważniejszym punktem tej turystyki morskiej to jest jednak żeglarstwo i wykorzystywanie jakby morza od strony wody. Miałem okazję w ten weekend popływać trochę po Zatoce Gdańskiej i tu też w tym wymiarze bardzo dużo się zmieniło. Ilość jachtów, łodzi różnego typu, od małych łódek rekreacyjnych po wielkie luksusowe łodzie motorowe, jest porażająca i naprawdę pływając po Zatoce w tym roku przez chwilę można poczuć się jak w Saint-Tropez. Równie imponujący jest rozwój infrastruktury. Mam tu na myśli mariny, które są obłożone, myślę, w takim samym procencie jak hotele. Bardzo ciężko, jeśli chodzi o zdobycie jakiegokolwiek miejsca postojowego w marinach. I są obłożone zarówno przez turystów polskich, jak widać też bardzo dużo turystów zagranicznych. Bardzo dużo Skandynawów przypływa do Polski w tej chwili. Pojawiają się też turyści niemieccy, więc myślę, że przedłużenie sezonu żeglarskiego nawet do połowy października też będzie tutaj takim świetnym elementem jakby powodującym rozwój tej infrastruktury dalszej.
Tutaj mamy na Pomorzu bardzo ambitne plany rozbudowy tej infrastruktury. Wiadomo, że w Gdyni będzie powstawała nowa część mariny. Jest też bardzo ambitny taki projekt Pucki, cała opracowana marina. Tam jest pewien kłopot ze znalezieniem finansowania czy inwestora, no ale chyba trzeba zakładać, że jeżeli będzie ten ruch, będzie tych łodzi różnego typu przybywało, to ci inwestorzy wcześniej czy później tutaj się chyba znajdą, prawda?
No przypuszczalnie tak. Jakkolwiek żeglarstwo mimo wszystko jest sportem sezonowym. I jeżeli chodzi o wydłużanie na cały rok,
to nie ma dużej szansy.
Powiedzmy,
no to
nie jest,
to w naszych warunkach.
To ma ograniczone możliwości. Ja trochę tak z niepokojem patrzę na politykę naszych miast nadmorskich, które często stawiają bardzo mocno na turystykę, zapominając o działalności portowej, z której te miasta żyją przez cały rok, a nie tylko przez kilka miesięcy sezonu.
Kończymy wątek turystyczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijało.
Jeśli chodzi o wątek turystyczny, jeszcze przerwę. Ciekawym zjawiskiem jest w tej chwili nad Motławą buduje się kładka. Środowisko żeglarskie bardzo mocno protestuje przeciwko tej budowie, wychodząc z założenia, że ona będzie blokowała dostęp do mariny na Starogdańskiej.
A przynajmniej ograniczała.
A przynajmniej, no oczywiście ona będzie otwierana, jak gdyby cały projekt jest przystosowany pod żeglarstwo, tak? No mógłby być to most stały, który uniemożliwi wpłynięcie na Starówkę. Jest to most zwodzony, kładka, która ma umożliwić wpłynięcie na Stare Miasto, ale mimo tego żeglarze protestują i tutaj ten zgrzyt pomiędzy działalnością portową, turystyczną, a takim typowo żeglarstwem się pojawia faktycznie.
Zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało w praktyce. W każdym razie życzymy sobie, żeby ten sezon turystyczny i żeglarski i każdy inny się w Trójmieście i na Pomorzu jak najlepiej rozwijał. Teraz przejdziemy do takiego tematu trochę cięższego, że tak powiem. Trwają spekulacje medialne od kilku dni czy od kilkunastu dni na temat negocjacji związanych z połączeniem gdyńskich terminali kontenerowych. Tam w Gdyni działają dwa terminale. Te negocjacje czy pewne plany fuzji mają się wiązać z tym, że jednak jest potężna konkurencja, czyli gdańskie DCT, gdzie bardzo szybko rozwija się gdański terminal kontenerowy. Gdynia została trochę z tyłu, między innymi z powodów nawigacyjnych. Tam trudniej było wpływać największym statkom, które są przyjmowane w Gdańsku. Natomiast czy to połączenie BCT i GCT, czyli tych gdyńskich terminali, może być pozytywnym sygnałem na rynku? Czy może coś w dobrą stronę pchnąć? Czy jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia konkurencji z Gdańskiem?
Od momentu, kiedy powstał w Gdyni drugi terminal kontenerowy, czyli właśnie Gdynia Kontener Terminal należący do Hutchison Port Holdings, od tego momentu już się mówiło, kto kogo przejmie. Czyli już zakładano wtedy, że dwa grzyby w barszczu
to za dużo.
Tym bardziej, że no powoduje to wewnętrzną konkurencję, która nikomu specjalnie nie służy. Dublowanie inwestycji, zwiększone koszty, no, podkupywanie klientów i tak dalej, i tak dalej. I od tego momentu mówią. No, oczywiście konflikt był nieuchronny, weszły te dwa organizmy w pewien konflikt terytorialny, nazwijmy tak, gdyż umowa zawierana z pierwszym z tych terminali zakłada, że to będzie jedyny terminal w porcie i port nie wyrazi zgody na następny. Ale drugi terminal powstał na terenach stoczniowych, a nie portowych. I w związku z tym powstał. Gdyby to było na terenach, to by nie powstał. No i oczywiście to spowodowało konflikt. Oczywiście, że połączenie tych terminali, które obsiadły jeden i ten sam basen portowy, no jest jakby naturalną tendencją i jeżeli właściciele obu tych terminali doszli do wniosku, że warto to zrobić, to jest to dobry krok, zwłaszcza wobec tego, o czym była przed chwilą mowa, czyli ogromnej konkurencji Gdańska i tamtejszego Deepwater Container Terminal.
Myślę, że w obecnej sytuacji właściwie o jakimś tam rywalizacji między Gdańskiem a Gdynią a propos kontenerów właściwie nie ma mowy, tak? Bo to jest jakby już taka skala i taka różnica, że właściwie Gdynia jako taka może przejąć to, co pozostanie po Gdańsku, czy jakby zupełnie inny rynek, ten mniejszy, tak? Jakiś federowy, jakieś no, mniejsze jednostki. To posunięcie, to określiliśmy to jakimś mianem spekulacji medialnych. Nie, to już jest zdecydowanie coś więcej, bo są potwierdzenia jakby oficjalne ze strony na przynajmniej BCT, tak, które potwierdziło za pośrednictwem swojego rzecznika, że takie rozmowy są prowadzone i są już na bardzo zaawansowanym poziomie. Tutaj też udało mi się dowiedzieć, że nie ma to formuły jakiejś przyjęcia jedna strona drugą, tylko ma być to współpraca 50 na 50, co też tutaj pewnie panowie potwierdzą, jest dość ciekawym pomysłem, bo to jednak dwie zupełnie inne organizacje, tak? I tak naprawdę firmy, które, korporacje, które ze sobą rywalizują raczej.
Na świecie rywalizują, w Gdyni może będą współpracować, tak?
Jest to bardzo dobre posunięcie, bo może uratować jakiś ruch kontenerowy na jakimś bardzo dobrym poziomie w Gdyni, tak? Oba terminale w ostatnim czasie i BCT, GCT sporo środków zainwestowały, żeby swoją infrastrukturę wzmocnić, tak? Tam były przecież dość duże inwestycje i w Suwnice, i w Nabrzeża. Chyba każdy, już teraz nie podam dokładnych sum, ale gdzieś w okolicach po 150 milionów każdy z terminali.
Ale także sam zarząd portu inwestował w to również, Nabrzeże Bułgarskie również. I zaplecze tego.
Wszyscy zrobili, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ruch kontenerowy w porcie w Gdyni, naprawdę wszystkie strony zrobiły wszystko, żeby on był na dobrym poziomie. No niestety konkurencja gdańska plus w ogóle spowolnienie na świecie w ruchu kontenerowym, tak, i spadek tego handlu z Chinami spowodował, że Gdynia w sumie, tak, dwa terminale zakończyły tamten rok na minusie, minus 19%. To jest duży
odczuwalny
spadek.
Odczuwalny już, tak.
To jest naprawdę duży spadek. I to, że wyciągnięto z tego wnioski i próbuje się konkurować, a nie dobijać w tym bardzo bliskim sąsiedztwie, kto był w Gdyni, kto widział te terminale, to wie, że one są naprzeciwko siebie, tak jak pan powiedział, w jednym basenie portowym, jest dobrym rozwiązaniem. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Bo Gdynia, Hutchison jest jakby u siebie. BCT ma chyba teraz do dzierżawy do 2023, tak? O ile pamiętam.
Chyba tak, bo to było na 30 lat.
Dokładnie. Co zrobią dalej? Czy się wycofają i oddadzą swoje 50% Hutchisonowi? Nie wiemy.
Myślę, że połączenie tych terminali w dobie dzisiejszych wydarzeń tutaj takich globalnych, to jest konieczność już w tej chwili. W tej chwili mamy taką sytuację, że rozwój terminalu DCT jest większy w Gdańsku, jest większy niż, myślę, włodarze w Gdyni my przewidywali. I przepływ tych ładunków z Gdyni do Gdańska też zdecydowanie jakby przewyższa te rokowania. Dlatego też te dwa terminale muszą się połączyć i muszą zacząć koordynować jakby obsługę statków wspólnie a nie konkurować ze sobą wewnątrz portu.
Do tego, co się dzieje w porcie w Gdyni i jakie są plany rozwojowe, wrócimy po przerwie. Wracamy do morskiej wersji programu Ludzie i Pieniądze. W naszym studiu Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl, Maciej Borkowski, Namiary na Morze i Handel oraz Wioleta Kakowska-Mering z Trójmiasto.pl. Rozmawialiśmy przed chwilą o połączeniu terminali kontenerowych w Gdyni i wracamy teraz do tego tematu.
Jeszcze jedno chciałam to zauważyć, może to jest jakaś wskazówka, że Gdynia na pewno nie osiągnie poziomu póki co Gdańska, ale ma duże szanse, bo proszę zauważyć, żadna ze stron się nie wycofuje. Obie bardzo poważne firmy uznały, że warto 50-50, ale pozostać na tym rynku. Więc tylko może właśnie w innym układzie.
A właśnie co do tej nadziei na to, żeby te dwa terminale w jakiejkolwiek będą w formule tam działały, mają być inwestycje w porcie w Gdyni. Między innymi powstanie obrotnicy. Wyjaśnijmy krótko tym słuchaczom Radia Gdańsk, którzy nie wiedzą, co to jest. Obrotnica to nie jest żadne specjalne urządzenie techniczne, tylko to jest pewien akwen, na który jest na tyle szeroki, że powoduje, że można obrócić największe nawet statki. Ta obrotnica, jej rozbudowa w Gdyni, czy jakby powiększenie tego akwenu, wymaga pewnych prac hydrologicznych i także wyburzenia części terenów po dawnej stoczni marynarki wojennej, które port przejął. I w tym tygodniu ma być otwarcie kopert na te prace związane z budową obrotnicy i wszystkimi pracami hydrologicznymi. Czy ta obrotnica rzeczywiście jest tak ważna dla rozwoju portu w Gdyni?
Jest bardzo ważna i niestety...
Maciej Borkowski.
Port się spóźnił. Port się spóźnił. Ta obrotnica już miała być gotowa. To zresztą chodzi nie tylko o obrotnicę, również o poszerzenie wejścia do portu, pogłębienie akwenu, żeby większe statki mogły wejść.
Bo przepraszam, powiedzmy, to jest bardzo ważna uwaga. W tej chwili te największe statki mogą przybijać do terminalu w Gdańsku. Gdynia niestety jest ograniczona warunkami żeglugowymi.
Tak jest. I nikt nie przewidywał, że Bałtyk może być morzem, na które będą wpływały największe statki świata. Tę tendencję, czy ten pewnik złamał duński armator Maersk Line, wprowadzając tutaj swoje największe statki. I w tej chwili jest szansa, że również z innych kierunków, nie tylko z Dalekiego Wschodu, zaczną tu wpływać większe statki. Zwłaszcza po poszerzeniu i po powiększeniu kanału panamskiego, który umożliwia przepływanie większym statkom. Gdynia ma szansę. Tylko Gdynia... Terminale zdążyły z inwestycjami. Terminale są gotowe do przyjmowania dużych statków. Nie jest gotowy port. Właśnie te inwestycje są konieczne, żeby te duże statki, nawet do 400 metrów długości, czyli wyobraźmy sobie statek, który można owinąć dookoła boiska piłkarskiego. No, takie statki wpływają już do Gdańska, a miały szansę wpływać również i będą miały szansę po pogłębieniu wpływać również do Gdyni.
To znaczy, bardzo istotną rzeczą jest tutaj zgranie inwestycji w biznesie. Niestety w przypadku Portu Gdynia tych inwestycji nie udało się zgrać. Tak jak tutaj mówił redaktor, infrastruktura obu terminali została unowocześniona. Zostały poczynione inwestycje w zakresie zakupu suwnic. Zostały poczynione inne inwestycje w zakresie infrastruktury. Niestety duże spóźnienie wynikające z kilku czynników spowodowało brak zgrania tego w porcie Gdynia. I teraz w momencie wykonania obrotnicy, pogłębienia portu, myślę, że Gdynia cały czas ma szansę występować tutaj jak równy gracz z DCT i konkurować z gdańskim portem, ponieważ oba terminale stwarzają kawał porządnego akwenu, jeśli chodzi o przyjmowanie nawet, bo to też jest istotne, nie może port, terminal kontenerowy przyjmować jednego statku. On musi obsługiwać kilka statków jednocześnie. Wpływa statek oceaniczny, jest rozładowywany, a jednocześnie trzeba załadowywać kontenery na statki fiderowe.
Na mniejsze, tak.
Na mniejsze. I dlatego niezbędnym tutaj elementem jest połączenie tych terminali, chociażby do wykonywania tych czynności.
Jeszcze wracając jakby do tego opóźnienia, to też należy podkreślić, że jakby no port a terminale jakby no zupełnie inne czynniki jakby wpływały na to, czy te inwestycje przebiegały sprawnie i szybko i o czasie, a inaczej jeżeli chodzi o port, bo na przykład no jeżeli terminale BCT i GCT wspomagały się w sporej części też dużymi programami unijnymi, no to one idą zgodnie z jakimiś harmonogramami, bo wtedy wszystko jakby wiadomo, co, gdzie, kiedy i jak następuje.
Wiadomo, kiedy się trzeba
dokładnie
rozliczyć.
Co do obrotnicy, to sprawa gdzieś się przyblokowała, ponieważ to się wiązało z negocjacjami ze Stocznią Marynarki Wojennej.
No więc właśnie.
I tutaj te negocjacje, z tego co dobrze wiemy, trwały dość długo i opornie, i choćby port bardzo się starał i bardzo chciał i gdyby to tylko od nich zależało, to ta obrotnica funkcjonowałaby już dawno, ładnych kilka lat temu. No tu niestety doszły negocjacje z podmiotem, który no jeszcze gdzieś pozostał, pomimo wszystko, choć się stara.
Z tego co wiem, też jakieś kwestie środowiskowe też jak utrudniały tutaj realizację tej inwestycji.
No to jest do tego, ale niczym Częstochowy broniono upadłej Stoczni Marynarki Wojennej, która od iluś lat znajduje się w upadłości. Negocjacje były przeciągane latami, dlatego to opóźnienie wynosi już 2-3 lata.
Tak.
I w związku z tym port nie był w stanie rozpocząć negocjacji. Zresztą no, ta stocznia nie ma. Jest za mała, ma zbyt mały potencjał. Nie jest zdolna do samodzielnego bytu. Tym bardziej, że i w tym porcie, i w sąsiednim potencjału stoczniowego jest aż nadto, który może być wykorzystywany do tych samych
celów. No ale jest skuteczna w blokowaniu i wstrzymywaniu inwestycji.
Ale z drugiej strony...
Stan prawny tej stoczni świadczy o jej kondycji. No, ona od dłuższego czasu, od wielu lat znajduje się w upadłości i mimo zapowiedzi zmieniających się władz, ten stan póki co się nie zmienia.
Ale wlejmy też trochę optymizmu. Zakładamy w tym tygodniu otwarcie kopert z ofertami na budowę obrotnicy. Z reguły jest tak, że ten etap przygotowania inwestycji jest bardzo długi, a potem jak już wchodzi się na budowę, tutaj się wpłynie na miejsce budowy czy miejsce inwestycji, powinno być znacznie lepiej. To nam pewne optymistyczne perspektywy rysuje i chyba się wszyscy z tego cieszymy, że w Gdyni też będą te największe statki mogły wpływać. Ale jeszcze taki szczegół. Tam, jak ktoś nie wie, są te dwa terminale położone w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest jeszcze terminal, do którego przypływają promy Stena Line. No i był kiedyś taki optymistyczny plan, żeby dla Stena Line powstał osobny dworzec bliżej centrum w prestiżowym miejscu, chociaż to wymagało bardzo poważnych inwestycji. Czy to stanowisko Stena Line nie będzie przeszkadzało w rozwoju tych terminali kontenerowych? Nawet jeżeli ta przeprowadzka Steny miałaby nastąpić gdzieś tam w przyszłości, to bliżej centrum.
Ale to już jest dużo więcej niż przyszłość, bo tamten projekt też niestety przesunięty trochę w czasie jest, tak? Jest projekt budowy nowego terminalu promowego. Stena jest jak najbardziej za, już jest podjęta decyzja. Miał być oddany, no tu też trzeba przyznać, że mamy opóźnienie w tym roku.
No,
w tym roku miała się rozpocząć budowa. Już to było na początku przekazane. No, zmieniły nam się władze w porcie, więc trzeba też dać szansę, żeby trudno coś tak kontynuować w tym momencie. Trzeba jeszcze no, przejąć te wszystkie projekty. Na razie sprawa trochę ucichła faktycznie. Wiemy jedno, jeżeli się rozpocznie budowa, a miejmy nadzieję, że w tym roku, to budowa zajmie 2 lata. Takie są szacunki. To się jakby nie zmienia.
Opóźnienie wynikło z prozaicznego faktu. Stena Line zamówiła większe promy w niemieckiej stoczni, która upadła. W związku z tym te większe stocznie się pojawią dopiero z poślizgiem kilkuletnim i nie było sensu budowania terminalu dla promów, których nie ma.
To też taki news z dzisiaj, z poranka. Przez chwilę wydawało się, że na Stenie Spirit były kłopoty, bo doszło do zadymienia 2 pokładów dość poważnego. Potem się okazało, że nic się z jednostką nie dzieje, wszyscy byli bezpieczni. Awaria ciężarówki wywołała takie no dość poważne reperkusje, ale wszystko jest jak najbardziej w porządku. Skoro zmieniamy teraz temat, skoro rozmawialiśmy między innymi o znajdującej się w upadłości Stoczni Marynarki Wojennej, porozmawiajmy chwilę, czy ustawa stoczniowa, która została przygotowana w resorcie gospodarki morskiej? Jakie są Państwa oczekiwania związane z tymi regulacjami? Przypomnijmy, w dużej mierze tam chodzi o uproszczenie pewnych kwestii podatkowych, uproszczenie rozliczeń. Tam nie ma mowy o żadnych miliardowych dotacjach dla przemysłu stoczniowego. Czy ta ustawa jest potrzebna? Kto może z niej skorzystać? Jak Państwo oceniacie w ogóle tą regulację?
Myślę, że beneficjentem tej ustawy są wszystkie firmy z branży stoczniowej. Oczywiście, że jest potrzebna. Sama ustawa to zbiór po prostu ulg podatkowych
i uproszczeń pewnych.
Uproszczeń, ulg podatkowych, z których stocznie mogą korzystać. Myślę, że większość stoczni wykorzysta te nowe przepisy. Myślę, że one pozytywnie wpłyną na rozwój przemysłu stoczniowego. Aczkolwiek jakby uwarunkowania prawne, uwarunkowania fiskalne to jedno, a zamówienia, globalne tendencje, popyt na, jedno, na nowe jednostki, na remonty jednostek, to jest druga sprawa. I tutaj stocznie bez popytu, bez nowych zamówień, bez jakiegoś stworzenia nawet wewnętrznego popytu na budowę statków w Polsce czy tutaj w rejonie Bałtyku, no nie będą funkcjonować, bo same ulgi podatkowe nie spowodują tutaj.
Że zamówienia się no, pojawią oczywiście. Błyskawicznie.
Wbrew temu, co powszechnie się uważa, przemysł stoczniowy polski jest w bardzo dobrym stanie. Upadły wielkie molochy, które pracowały na kontraktach deficytowych i w związku z tym, kiedy to się wyczyściło, ten przemysł radzi sobie znakomicie. Polska jest największą potęgą w Europie, a może i na świecie, jeśli chodzi o produkcję jednostek turystycznych. Polska produkuje bardzo ciekawe jednostki techniczne. Oczywiście Polska, podobnie jak wszystkie kraje europejskie, nie jest w stanie konkurować z przemysłem koreańskim czy chińskim, jeśli chodzi o produkcję tych największych statków, bo koszty są zupełnie inne.
To wynika między innymi z kosztów osobowych, powiedzmy jasno, tak?
Nie tylko.
Nie, ale jeden z czynników.
Nie tylko, również ze skali produkcji po prostu. Tam skala jest tak duża, że koszty jednostkowe no, są odpowiednio małe, bo statki buduje się dużymi seriami, a nie pojedynczymi sztukami. I to automatycznie wpływa na koszt poszczególnej jednostki.
Chociaż warto zwrócić uwagę, że ogromny rozwój przemysłu stoczniowego w Azji w poprzednich latach spowodował teraz ogromny kryzys tego przemysłu stoczniowego.
No według niektórych raportów międzynarodowych wynika, że uwaga, ponad 40 chińskich stoczni zamknięto albo one zbankrutowały. Więc sobie wyobraźmy, jaka tam była skala rozwoju tego przemysłu, jeżeli ponad 40 zakładów w ciągu ostatnich 2 lat zamknięto.
Ale proszę sobie wyobrazić, że w tej sytuacji jak trudno będzie polskim stoczniom konkurować w sytuacji tak słabego rynku. Więc nadzieje na to, że nasze stocznie wrócą do dawnej świetności, no należy między bajki włożyć. Owszem, ułatwienia się jak najbardziej przydadzą i polski przemysł stoczniowy przyjmie je no, z otwartymi ramionami, ale nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że znowu będziemy produkować statki w seriach na kilkunastu, kilkudziesięciu jednostek.
20 dużych wodowań rocznie nie będzie, tak?
No ale skoro to był deficytowy, to po co właściwie za tym tęsknić, prawda?
Oczywiście.
Specjalizujemy się teraz właśnie w tych jednostkach wysoko wyspecjalizowanych i tego się trzymajmy. Ja myślę, że ta ustawa pojawiła się w bardzo dobrym momencie. Jak się pojawiła i pojawił się ten pomysł, to cały czas się mówiło o takich szacunkowych różnych danych, że będzie jeszcze większy rozwój. Oczywiście tu dyskutowano, czy dalszy rozwój, czy podnoszenie się z ruiny. I że tu że 3000 miejsc pracy powstanie i tak dalej. Ja bym troszeczkę wystudziła ten zapał, bo chyba nie o to dokładnie chodzi. Nie da się tego tak dokładnie przewidzieć. Na pewno pojawiła się ta ustawa w dobrym momencie, bo generalnie na rynku, tak jak już tu panowie mówili, jest spowolnienie i każda pomoc i jakaś ulga, która pomoże przetrwać ten trudny moment, bo chociażby, no zobaczcie, nasze stocznie A szczerze, montowarz shipbuilding specjalizuje się w tych wszystkich jednostkach offshore, tak? No jeżeli jest spadek koniunktury na rynku wydobywczym, no to mimochodem zamawia się trochę mniej tych jednostek. To nie jest rynek, który jakby z dnia na dzień przestanie budować, bo myśli się długofalowo na przyszłość, ale na pewno już widać, że tych zamówień jest mniej. Więc każda taka ustawa na pewno pomoże. Jest jeszcze jedna a propos tej ustawy. Dobrze by było też, gdyby oczywiście wszystkie stocznie były w stanie z tego skorzystać. No a póki co tak naprawdę nie wszystkie, ponieważ przypominam, ta ustawa tyczy się produkcji statków od A do Z. A niestety sporo stoczni, zwłaszcza tych państwowych, buduje podzlecone kadłuby. Więc być może właśnie dzięki tej ustawie częściej będą rywalizowały o kontrakty.
O pełen kontrakt.
O pełen kontrakt.
I żeby powiedzieć też, czy zilustrować naszym słuchaczom, skąd się biorą te kłopoty z zamówieniami, czy rynkiem zamówień, niedawno tak z dość dużym przerażeniem obserwowałem relację kursu korony norweskiej do dolara. No i powiedzmy szczerze, no niestety korona strasznie traciła. Mhm. To się bierze z tego, my się na co dzień cieszymy z taniejącej ropy, tanio tankujemy na stacjach paliw. Natomiast z punktu widzenia rozwoju norweskiej gospodarki, która jest ważnym naszym kontrahentem właśnie w przemyśle stoczniowym, okazało się, że Norwegowie zwalniają z zamówieniami, mniej ambitnie realizują niektóre przedsięwzięcia, więc rzeczywiście moment jest dobry.
Co powiedziałeś, że my bardzo często przyglądamy się, nie wiem, tam, no fakt, największą wymianę to mamy z Niemcami, tak, i powinniśmy się tutaj na tą stronę patrzeć, ale na przykład w Trójmieście powinniśmy przyglądać się temu, co się dzieje w Norwegii, prawda, bo to jest ważny klient trójmiejskich
Przyglądamy się też rynkowi pracy w Norwegii. A przepowiedzieć, pan Maciej Borkowski mówił przed chwilą tak dość optymistycznie o polskim przemyśle okrętowym i ja się absolutnie zgadzam z tą diagnozą, z jednym uwarunkowaniem. Ona jest bardzo prawdziwa, jeżeli mówimy o Trójmieście. W Szczecinie chyba troszeczkę z tym naszym przemysłem stoczniowym nie jest aż tak dobrze. Tam takie rozdrobnienie, wydaje się, jest większa. Sytuacja tych... Te firmy są po prostu słabsze i kapitałowo, i merytorycznie. Czy to jest błędne wrażenie, panie Macieju?
Znaczy, również i tam istnieją małe zakłady, małe firmy, które produkują kadłuby. To wynikło może właśnie z próby zachowania status quo. Ponieważ upadek w stoczni tych molochów w Gdyni, w Gdańsku, no, dokonał się całkowicie, do końca. Dzięki temu
można rosło było nowe.
Na tym można było zacząć tworzyć coś nowego i przykładem tego jest właśnie ta strefa, która powstała po Stoczni Gdyńskiej. No i stworzenie również przestrzeni do rozwoju dla stoczni prywatnych, które radzą sobie znakomicie. W Szczecinie z prywatyzacją szło gorzej. Efekt jest, jaki jest.
Tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, w Trójmieście przejście z państwowych stoczni do prywatnych zakładów było bardzo płynne. Tak naprawdę nie było przerwy w produkcji. Prywatne stocznie już wykorzystywały infrastrukturę państwowych stoczni jeszcze przed ich upadłością. Po ich upadłości tak naprawdę następnego dnia weszły na tereny stoczni i produkowały dalej, czy tam swoje, wykonywały remonty, produkowały statki. W Szczecinie był bardzo długi okres czasu przerwy, tak? Tereny stoczni były zamknięte na łańcuchy przez dobrych kilkanaście miesięcy, bez żadnego dostępu do stoczni. Teraz dopiero na terenach stoczni stworzono dość prężnie działającą strefę ekonomiczną i w tej chwili dopiero prywatne firmy zaczynają tą infrastrukturę wykorzystywać.
No były tam też te nieszczęsne decyzje prywatyzacyjne. Stocznia się dostała w ręce nie wiadomo kogo.
Spółki X.
No i też zabrakło, myślę, Szczecinowi takiej lokomotywy, która napędzała jakby cały rynek i nawet
takiego lidera produkcji,
jakim jest grupa remontowa. tutaj w Trójmieście, tak? Bo wokół tego, że ona była prywatna i prężna i dobrze działająca, to tak naprawdę w tym cieple, które daje remontowa, mogli się ogrzać także inni, przetrwać na rynku.
Ale też przypomnijmy, ja pamiętam, jakie były wątpliwości związane z prywatyzacją remontowej. Remontowa była bodaj największym przedsiębiorstwem państwowym w Polsce jeszcze z poprzedniego systemu, gdzie weszła tak zwana prywatyzacja menedżersko-pracownicza, tak? Przypomnijmy, tam nie było żadnego cudotwórcy z zachodu, tak, tylko stoczniowcy, zarząd, ludzie związani z tym środowiskiem zebrali się, bardzo sprawnie skrzyknęli i sprywatyzowali remontową i efekt jest taki, że rzeczywiście jakby poczuli się na swoim. Ja pamiętam, pisałem wiele lat temu jeszcze na etapie przygotowań do prywatyzacji, byłem pozytywnie zaskoczony, że tak naprawdę menedżerowie stoczniowi i związkowcy mówili jednym głosem. Tak,
tak jest dziś.
To jest pewna specyfika remontowej. Szkoda, że takiej remontowej nie było w Szczecinie.
No tego też trzeba zauważyć z uwagami, bo zwykle są takie zarzuty co do formuły na przykład zatrudniania, ale też nam się tutaj powstała taka firma jak Christ, prawda, która specjalizuje się w bardzo wysokiej jakości jednostkach, które się robi, nie wiem, jedną po dwie na świecie, tak? I też dobrze, że jest taka firma i w tym momencie tak naprawdę, jak my chcemy się potem chwalić tym naszym przemysłem stoczniowym, to zwykle te firmy są przywoływane. A też należy zauważyć, że w Trójmieście mamy fantastyczne stocznie jachtowe.
Ale motorówki, jachty, tego wszystkiego jest rzeczywiście bardzo dużo. Czyli generalnie zgadzamy się, że tu i teraz ta ustawa portowa, stoczniowa, to jest dobry kierunek.
No
tak?
Przyda się, zwłaszcza w trudniejszym momencie.
Jest to dobry kierunek, ale na pewno są też inne ważne elementy, o które trzeba zadbać. Bardzo dużą bolączką przemysłu stoczniowego jest brak dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. I tutaj jest potężna praca, myślę, i przed resortami, i przed zakładami pracy, i przed firmami, instytucjami edukacyjnymi, bo ta przerwa, właśnie to widać, jakie to jest naczynie połączone. W Szczecinie kilkanaście miesięcy, kilka lat przerwy w budowie statków spowodowało, że ludzie zmienili kierunek, zmienili profil zawodowy.
Wyjechali do Norwegii
i tam w tej chwili jest infrastruktura, są firmy, a brakuje ludzi do pracy. I to jest tam bardzo duży problem. Podobna sytuacja jest w Trójmieście, jednak to płynne przejście ze stoczni państwowych do stoczni prywatnych pozwoliło na zachowanie wielu tych pracowników jednak tutaj na miejscu. A bardzo dużym problemem jest to, że mamy tutaj taką dziurę edukacyjną. Szkolnictwo zawodowe przez ostatnie kilkanaście lat było traktowane jako coś złego, jako coś
gorszego,
gdzie w zachodniej Europie, przykładem są Niemcy, od lat stawiają na dobre szkolnictwo zawodowe, na jakby na taki kult pracy fizycznej, którego bardzo brakuje w tej chwili w Polsce. I tutaj potężna praca przed bardzo wieloma ludźmi, bardzo wieloma instytucjami, żeby to zmienić.
No póki co to widzę, że jakiś kierunek jest troszkę inny. Mniej się może te zakłady, chociaż też tam wchodzą w jakieś inicjatywy, są szkolenia, tam kursy spawania dla kobiet nawet. Ale myślę, że troszeczkę firmy stoczniowe próbują iść na skróty i pierwsza myśl to jest to, sięgniemy sobie pracowników z zagranicy. I w tym momencie mam wrażenie, że ten pęd taki, żeby jednak coś zrobić z naszym szkolnictwem zawodowym, odszedł troszeczkę na plan drugi. A szkoda.
A powiedzmy szczerze, pracownik z zagranicy ma to do siebie, że jeżeli dzisiaj więcej zarobi w Polsce, a jutro więcej zarobi w Niemczech czy we Francji, to po prostu wyjedzie.
A to już widać, bardzo dużo Ukraińców w tej chwili pracuje w polskich stoczniach.
To prawda, no być może akurat w tym momencie demograficznym mamy duże szczęście, że tak to wygląda, że Ukraińcy chcą tutaj pracować. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Nie chcę używać słowa, że był to historyczny program, ale był to pierwszy program Ludzie i Pieniądze poświęcony gospodarce morskiej. Gośćmi Radia Gdańsk w naszym studio byli Wioleta Kakowska-Mering z portalu trójmiasto.pl, Maciej Borkowski na miarę na morze i handel i Mateusz Kowalewski z gospodarkamorska.pl. Co środę będziemy starali się jak najwięcej rozmawiać o gospodarce morskiej. Dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.